To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Czas rozpocząć kolejny giermasz. Witamy bardzo gorąco i serdecznie.
Michał Król.
I Andrzej Kutys. No tak się złożyło, że będzie to giermasz tylko i wyłącznie z grami polskimi, mój drogi.
Naprawdę?
Naprawdę, bo za chwilkę będziesz mówił o przygodzie pięknej księżniczki Ciok, Ciok, Ksiok.
Ciok.
Ciok. Ja uważam, że ta nazwa jest nietrafiona, pod względem oczywiście komercyjnym, tak, bo nawet jak ja wpisuję, wiesz, wyszukiwarkę, to nie wiem, jak to wpisać, tak?
Słuchacze nasi, zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie T-S-I-O-Q-U-E. Nie do zapamiętania.
Już wiem, bo rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, wiem, że to będzie dobra recenzja, bo ci się ta gra podobała, natomiast ta nazwa to taka... No zresztą pamiętamy chociażby Artifex Mundi.
Nie bądź ciok.
Ale pamiętasz Artifex Mundi, jak rozmawialiśmy o tym, że zmienili nazwę gry Matrioszka, bo okazało się, tak, że jest ta nazwa po prostu dla graczy gdzieś tam z zachodu, no...
Zbyt trudna do zapamiętania.
Zbyt trudna do zapamiętania właśnie, no bo to możemy nawet, wiesz, zobaczymy gdzieś trailer, mówisz, fajne, no ale nazwa jest taka, że później na przykład tego nie znajdziesz, tak? Bo nie będziesz w stanie zapamiętać.
Po części racja.
To tak samo, jak wcześniej zgłaszałem swoje obiekcje do nagród SIGA, tak? Też mi się
ty
ta nazwa nie podoba.
Obiekcje.
No taki już jestem. No i też mam obiekcje, do bardzo duże obiekcje mam w stosunku do gry Kursk.
Oj.
Tak, ta recenzja wreszcie się zmaterializowała. Już możecie też oczywiście na stronie radioszczecin.pl / giermasz, tam gdzie słuchacie tej audycji, zjeżdżacie od nieco niżej. Zakładka recenzji, oczywiście ten tekst tam już jest. Niestety, przyznam szczerze, że się trochę migałem, bo autentycznie... No nie chciało mi się w to grać. Szczerze powiem. No. Szczerze powiem. Odpaliłem, pograłem chwilę i później mi się po prostu nie chciało. Recenzencki obowiązek był, więc ostatecznie 6 godzin mi to zajęło. Dobra, ale to będzie okazja, żeby jeszcze o tym powiedzieć. Natomiast jeszcze poprosiliśmy Bartka Czetowicza, żeby przetestował darmowego, podkreślmy to, to istotne, że więc możecie w każdej chwili spróbować i na konsolach, i na PC-cie, darmowego Gwinta, wiedźmińską grę karcianą.
No bo 4 grudnia była taka premiera,
tak,
prawdziwa, duża.
I nasz kolega,
na konsolach.
Nasz kolega recenzent odpalił, jak z nim rozmawiałem, to mówi, że jakieś tam wcześniej doświadczenie z karciankami miał. No to tej recenzji również posłuchamy, tym sposobem właśnie 3 gry polskie. Ale myślę, że zaczniemy w ogóle od tego, co się wydarzyło w nocy z czwartku na piątek. To świeży komentarz będzie, no bo mamy sobotę. No formalnie było to w piątek 7 grudnia. My mamy, o ile oczywiście słuchacie audycji w dniu premiery, czyli 8 grudnia, to jest komentarz na gorąco. Zastanawiałem się, czy damy sobie 10 minut, czy 15, ale chyba damy sobie 15, bo dużo różnych trailerów było, bardzo ciekawych, pokazanych na gali The Game Awards.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to 27.
No to słuchajcie, czas start, nie zmieniamy podkładu, ale posłuchajcie naszego komentarza o tym, co wydarzyło się na gali The Game Awards. To jest taka impreza dosyć istotna dla branży, a przynajmniej tak uznawana jako jakieś tam prestiżowe w miarę nagrody, skoro też dużo, no też największe, chociażby Electronic Arts. Ale dobra, czas start. Powiedzmy może, nie będziemy chyba wymieniali wszystkich gier, które zdobyły nagrody. Niestety zdaje się, że Frostpunk
przegrał
w kategorii gier
strategicznych.
Czekaj, ja tutaj szukam na tej liście długiej. Ja żałuję na przykład, że najlepszą grą RPG to jest Monster Hunter World. Nie dlatego, że uważam Monster Hunter World za kiepską produkcję. Co prawda sam nie grałem, u nas recenzowała Agata Hawrylczuk. Natomiast no, ja grałem w Dragon Quest 11, również nominowany, i dla mnie był genialny. Pillars of Eternity 2 Deathfire.
Ale wiesz, jak to jest. Ile grą roku zostało God of War, ile ja się naczytałem w internecie wojenek, że czemu nie Red Dead Redemption, a czemu dwójka oczywiście, a czemu God of War, o mamo.
No ale tam God of War sporo tych nagród dostał. Mnie zainteresowały z kolei te kategorie najlepsza gra zaangażowana, czy też najlepsza gra niezależna, bo to są takie tytuły, których może niekoniecznie wcześniej gdzieś się obiły. Na przykład kojarzysz grę Celeste?
Tak.
Tak? A widzisz, ja nie kojarzyłem.
Ale nie grałem.
Przyznam szczerze, taka rozpikselowana platformówka. No i dostała właśnie 2 nagrody, bo wspomniana najlepsza gra zaangażowana i najlepsza gra niezależna. No i tak mówię, moglibyśmy długo rozmawiać na temat tych nagród, się
nie,
kłócić,
nagrody to
czy
to
God of War powinien dostać za najlepszą reżyserię, a może Way Out, a może Detroit Become Human, szczególnie, że przecież my tutaj jak siedzimy, żaden z nas, ty grałeś A Way Out, ja nie grałem A Way Out. Ja grałem w God of War, chociaż recenzję robiła Agata, a ty nie grałeś, no i tak możemy sobie dyskutować. Więc przejdźmy do tego, co nas interesuje najbardziej, czyli do tego, co pokazały różne, na przykład
sporo,
giganci Electronic Arts.
Było sporo zapowiedzi, trailerów, teaserów, gameplayów.
No właśnie, to może może odfajkujmy od razu teaser Dragon Age 4.
Bo to nie jest oficjalna nazwa, bo tam tylko jest Dragon Age, więc nie wiadomo, czy będą chcieli zrestartować nazewnictwo.
Ale nie gadajmy o tym długo, bo ten film, który pokazano, to był...
Nic nie pokazali,
więc dobra. Odfajkowaliśmy, dziękuję. Następna gra, o której możemy powiedzieć, to może zainteresować fanów superbohaterów, na przykład ciebie, czyli Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, aczkolwiek będzie to tylko na Nintendo Switchu.
Taki rzut izometryczny, kilku bohaterów.
Wiesz co,
i sporo bicia się.
Widziałem już takie japońskie gry, więc powiem tak, jeżeli będzie fajny system walki, jeżeli będzie przyzwoite otoczenie i przyzwoita historia, to może być to interesujące, natomiast chociażby, nie wiem, The Seven Deadly Sins kiedyś recenzowałem i to było takie niefajne.
Ale powiem ci, że w klimacie takim izometrycznych bijatyk bardzo zaskoczyło mnie, i to pozytywnie, Stranger Things 3 The Game. Jest zapowiedziana gra pixel artowa, taka w staroszkolnym stylu.
A tak, bo ty oglądasz seriale. Przyznam szczerze, że nie mam czasu oglądać seriali.
I naprawdę bardzo fajnie ta gra się prezentuje. Taka typowa bijatyka, gdzie wchodzimy do pomieszczeń, walczymy z przeciwnikami, oni wpadają różne przedmioty z tego, itemy różne wypadają. Bardzo fajnie to wyglądało.
Takie,
ja jestem
taki
zainteresowany.
Beat'em up w takim ala trójwymiarze, bo to jest ten rzut izometryczny.
Nie powiedzieli kiedy ani na co, ale nie, tam było chyba określenie, że na wszystko
na
wyjdzie.
Na konsolę, komputery osobiste.
No podejrzewam, że i na mobilki też wyjdzie.
Mnie z kolei bardzo zainteresował, chociaż to nie jest gra, którą tutaj pokazano po raz pierwszy, bo już wiedzieliśmy, że Psychonauts 2 powstaje.
Który jest na mojej liście?
Na pierwszym miejscu, widzę, masz go nas. No bo tak, jedyneczka skończona, jedyneczka była genialna.
Ale to ta gra wyszła przecież 15 lat temu?
No, powiem ci, że ze 2-3 lata temu skończyłem, jako tam zdjąłem z kubki wstydu.
Przecudowna, super, fantastyczna gra.
Psychonauci 1, powiedzmy, że to jest...
Bardzo oryginalna.
Jeżeli chodzi o gatunek, jest to takie połączenie trochę przygodówki, bo tam też jakieś przedmioty z czegoś szukamy. Zręcznościówka, bo jest to generalnie jako gatunek, jest to platformówka 3D. Ten gatunek ostatnio przechodzi mały renesans, chociażby za sprawą remasterów Crasha, a teraz ostatnio The Spyro Reignited Trilogy, bo gatunek platformówek w trójwymiarze, no, był taki moment, że praktycznie te gry zanikły.
Nie, no, na dwójeczkę czekamy bardzo.
Bardzo czekamy
na
dwójeczkę.
A propos remasterów, Crash Team Racing, Nitro Fueled.
No, od razu o tobie pomyślałem, mówiąc szczerze.
A ja pomyślałem o swoim synu.
Tak?
Mega chcę zagrać w karty Crashem z moim 8-letnim synem.
Bo tam oni reklamują chyba kanapowy koop do 4, tak?
Tak jak za remasterami jakoś niezbyt mi po drodze, tak ta gra, bo wyścigi.
No ale to właśnie, źle powiedziałeś, bo to jest nie remaster, tylko to jest remake. Remake, mój drogi, bo gdyby to był remaster, no to mielibyśmy oryginalną grę, na przykład podbitą do wyższej rozdzielczości, może nieco lepsze tekstury, a tutaj na szkielecie oryginału nakładamy jak gdyby coś zupełnie nowego, nie?
Nowe, tak.
Tak.
Co tam, Far Cry nowy zapowiedziany, New Dawn. Powiem szczerze, że w piątkę nie grałem, tak? Ale tutaj mamy... świat taki post-apo, można powiedzieć, bo tam są wybuchy chyba nuklearne, jeśli dobrze pamiętam. I dwie przeciwniczki, z którymi będziemy musieli się zmierzyć
Nie przejmuj się, nie będziesz w to grał, bo już Jarek Gowin, który ogrywał wcześniejsze Far Cry.
Jeśli graliście we wcześniejsze Far Cry, to jest to samo, tylko inaczej będzie wyglądać. Ale jedna broń tam jest super. Kusza na piły.
Te zębatki piły, tak.
Tak.
Znaczy, wiecie, bo to nie jest przecież nic nowego, bo w Far Cry 3 wyszedł Far Cry Blood Dragon. Po Far Cry 4 wyszedł Far Cry Primal, tak? Po Far Cryu i wyszło też Lost in Space, czy Lost on Mars, o ile dobrze pamiętam, wyszło, no to teraz mamy to New Dawn, także to nie jest nic, czego można by się, co przyjmujemy z totalnym zaskoczeniem, tak?
Świetna gra Journey, która była kiedyś tylko na PlayStation, wyjdzie na PC-ta, co mnie bardzo...
Ja myślałem, że ty chcesz powiedzieć o Journey to the Savage Planet.
A fajnie to wygląda.
To jest, a propos Far Cry'a, to jest gra przygodowa twórców, tych ludzi, którzy tam pracowali przy tym Far Cry'u 4, żeby było jasne. To jest debiutancki tytuł studia Typhon Studios, ale ten trailer, który pokazano, to był też znowu teaser. Tam, no pamiętasz tam tylko, że jakiś kamera się przesuwa, jakiś głos, że uwaga, śluza się rozszczelniona.
Poczekaj, jak to ludzie powiedzieli, to jest ten Fallout, na którego czekamy.
O tak, bo tam też jest na początku, że to jest
post-apo, tak, wybuchy nuklearne, ale powiem ci, że bardzo...
No, w post-apo też będzie ten New Dawn, tak?
Tak,
Far
tak,
Cry, tak,
tak. Bardzo mocno czekam na The Stanley Parable Ultra Deluxe.
Naprawdę?
Tak. Grałem w to na PC-cie. To jest bardzo zwariowana, niezależna gra.
No dobra.
Naprawdę w coś takiego nie graliście, o tak wam powiem. I ma wyjść na PC-ty i konsole, wersja taka ulepszona i tak dalej. To jest czyste szaleństwo, bo tak naprawdę jesteśmy facetem, który siedzi w biurze i nagle dzieją się różne dziwne
rzeczy.
I to dziwne takie przez naprawdę.
Powiem ci, że mi nawet zareklamowałeś w tym momencie, bo jakoś tak ominąłem nieco.
Nie, uwielbiam.
Za to przechodząc już do kolejnego tytułu, gdy zobaczyłem Ancestors The Humankind Odyssey, to tak pomyślałem do naszego, polskiego Ancestors, jakiś dodatek, a to nie, to jest coś zupełnie innego, to jacyś ludzie, którzy kiedyś przy Assassin's Creed tworzyli, pracowali, to jakieś taka małpa biega po drzewach.
A, to jesteśmy człowiekokształtem.
Tak.
Znaczy powiem ci tak, obejrzałem ten trailer i tak...
Czy przede wszystkim ten trailer niewiele pokazuje.
Był też gameplay. Po mnie to troszeczkę spłynęło, ale ogólnie fabuła jest taka, że jest jakiś tam otwarty świat i jesteśmy człowiekokształtną istotą, czyli prawdopodobnie praczłowiekiem.
Małpą, praczłowiekiem.
No i poruszamy się jak małpa, wspinamy się na drzewa, walczymy z zagrożeniami i zdobywamy pożywienie.
Też pokazano tonówka sztuka nieśmigana była, World Premiere Mortal Kombat 11. Chociaż tutaj jak gdyby nie będziemy zbyt wiele na ten temat, bo my mamy specjalistę i również Jarka Gowina już wcześniej mówiłem.
No co może być nowego w Mortal Kombat?
No nie wiem, nowe plansze, nowe Fatality,
tam
te wszystkie różne widowiskowe, acz bardzo brutalne i krwawe sposoby z rozprawiania się z przeciwnikami, nowe, nie wiem, ciosy, nowa grafika, może jakąś historię do tego dopiszą w fajny sposób. No cóż, Mortal Kombat 11 odnotowujemy, cieszymy się, że powstanie.
Rage 2 była też, ale to już o tej grze wiemy.
Posłuchaj,
od dawien dawna.
Ja
kolejna gra postapo.
Mówiłem o tym już jakiś czas temu, powtórzę. Gdy w ogóle ujawniono informację o tym, że Rage 2 powstaje, to nie wiem, to w sieci jakaś taka entuzjazm nastał. A ja sobie przypominam, że z całym szacunkiem, jak wyszedł Rage 1, to szału żadnego nie było. Gra się sprzedała, umówmy, średnio i też nie była to jakaś wybitna pozycja, więc nie wiem, dlaczego zapowiedź kontynuacji
właśnie
przyjęto z taką po prostu szaloną
atencją.
A właśnie
powiem ci, że wśród kilku moich znajomych bardzo oni sobie stwierdzili, że to jest bardzo niedoceniona gra, naprawdę jest fajna, tylko trzeba po prostu dać jej szansę, tak? No, czy się rozkręca po jakimś czasie.
To przyznam ci szczerze, powiem ci, że rozmawialiśmy nieraz tutaj o kwestiach związanych z demo, czy są potrzebne, czy nie, bo ja zagrałem w demo Rage i mi się nie podobało.
To był jeden z tych przykładów, gdzie demo odstraszyło.
Tak. Mnie od Rage'a jedynki demo odstraszyło, natomiast mnie zainteresowała inna pozycja. Super Gigant Games, czyli ludzie, którzy stworzyli w mojej ocenie świetny Bastion. Od Transistora trochę się odbiłem, bo grałem, przyznam szczerze, ale jakoś tak mnie nie wciągnął. Nie wiem dlaczego, bo miał wiele świetnych recenzji. Natomiast pokazali grę Hades, tak mówiąc po polsku. I to powiedziałbym, że połączenie mechaniki Bastionu z wyglądem Transistora, czyli izometryczny rzut i hack and slash.
Tak.
I fajnie.
Kolejne lokacje i walki tam zbytnio tego za dużo.
Jestem ciekawy,
nie było.
Ciekawy, co tu wyjdzie z tego. Co my tu jeszcze mamy? Co jeszcze pokazano? Na przykład Anthem pokazano, ale to...
Ale Anthem to odgrzewane. A jak się nazywa ta gra od twórców No Man's Sky nowa?
A, już ci mówię o tym The Last Campfire.
Tak, The Last Campfire.
O tym pecie?
Nie wiem, tylko tam bardzo fajny ten trailer, bo taki jakiś ludzik, jakieś stworzonka małe, wielka tajemnica.
Obejrzałem ten
trailer. Super.
Powiem tak, ja w Giermaszu ogrywałem sporo tych...
Tylko nie wiem, o czym będzie ta gra.
Ja sporo tych gier doświadczeń ogrywałem, takich poetyckich, nastrojowych. Ty zresztą też, chociażby nie wiem, jaka była ostatnio z takich gier. O tych włóczkowych ludzikach, przypomnij mi.
Unravel.
No to zakwalifikowałem po tym trailerze The Last Campfire, zakwalifikowałem to właśnie do kategorii gier takich doświadczeń, takich troszkę poetyckich, rozmarzonych. To w moim przypadku dobra kategoryzacja, w sensie, że mnie takie gry interesują.
Tak, że takie gry się nie sprzedają.
Nie sprzedają, ale może The No Man's Sky im się tak dobrze sprzedało, że...
W ogóle oni fajnie, bo tam studio... Poczekaj, jak to studio się nazywa, co zrobiło No Man's Sky?
Hello Games,
tak. To ta gra jest Hello Games Short. Czyli tak jakby krótkie gierki miały być, nie takie mniejsze.
Nie widzę przeciwwskazań. No też...
A było jeszcze The Pathless? Dobrze pamiętam tę nazwę? To jest to, co przez las bieg...
The Pathless to jest z kolei... też również mnie to zainteresowało ze względu przede wszystkim na osobowość twórców, ponieważ są to ludzie, którzy odpowiadają za genialne What Remains of Edith Finch. Pamiętasz, nawiedzałem się, zrobiłem z kubki wstydu specjalną recenzję w wakacje. przypadkowo zupełnie, znaczy miałem to na dysku, nie wiem, jakoś gdzieś się znalazło jakimś trafem, przypadkowo odpaliłem, bo nie miałem w planie tej gry i po prostu przepadłem na 3 godziny, to koniecznie trzeba przejść naraz, mówiąc o What Remains of Edith Finch, więc jeżeli są to ci ludzie, też odpowiadają bodajże za grę Abzu, nie miałem okazji to.
Super.
No, a widzisz, no to również oni, więc na to The Pathless warto na pewno zwrócić
tylko
uwagę.
Tylko jestem ciekaw, co to będzie za gra, bo wiesz, to wideo, które prezentowało rozgrywkę, to był biegnący bohater, który strzelał...
Bohaterka.
Który skakała, strzelała z łuku.
Gdzieś na tym
jak już, ja jak zobaczę, u mnie to jest niestety tak, to jest takie zboczenie gracza. Jak widzę łuk, to od razu do mnie ping, zainteresowanie, gwiazdka się pojawia.
W każdym razie The Pathless jak najbardziej jesteśmy zainteresowani. Z kolei Obsidian Entertainment pokazało The Outer Worlds i znowu tutaj widzę...
O, szaleństwo w sieci jest
pewne, wiesz, podgryzanie Falloutika, nie? Szczególnie, że ostatni Fallout 76,
a to
wiecie...
chyba wyjdzie tylko na tego Xboxa, nie?
Tak? A no tak, bo Obsidian to teraz jest... No i na PC-ta wtedy też.
No tak.
No zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie, pojawi się też na PlayStation. Na pewno warto zwrócić na to uwagę, chociaż póki co to... No tam trochę było w rozgrywki w tym filmie. Jakieś takie, wiesz, widok pierwszej osoby, jakieś strzelanie, takie rzeczy, jakieś potwory, apokaliptyczny klimat. Chociaż tam chodziło bardziej o to, że o ile dobrze kojarzę, jesteśmy gdzieś na rubieżach galaktyki i coś tam się walczymy.
Mam jeszcze taki tytuł Atlas i nie pamiętam, co to było.
Atlas to jest pirackie MMO, mój drogi.
A, no czy to dlatego nie pamiętam.
To od twórców Ark Survival Evolved. Co ciekawe, no bo tak, mamy Sea Dogs, tak? Sea of Thieves, przepraszam.
Sea of Thieves.
To jest...
no i podobno idzie dobrze.
Xboxowa produkcja. Skull and Bones na szkielecie Ubisoftu. Assassina 4 Black Flag Ubisoftu. No i proszę bardzo, tutaj mamy też Atlas. Aczkolwiek ten Atlas tak z tego filmu wynika, że no to będzie takie, wiesz, tam jakieś potwory z czterema głowami. Widziałem jakieś takie, wiesz, różnego... Statki też, umówmy się, nie wyglądające jak te z naszego wymiaru.
No, MMO, tak? No to...
MMO. Od twórców Ark Survival Evolve, można na to zwrócić uwagę. No, jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład grał w Soulsy, to jest Ashen.
Była jeszcze gra muzyczna Sayonara Wild Hearts na Switcha i tak naprawdę jedyne, co widzieliśmy, tylko wykonawców i no, dosyć ciekawą oprawę graficzną.
Podobnie bardzo niewiele widzieliśmy w trailerze gry Scavengers, czyli Złomiarze, tak? No tak naprawdę jedynie zobaczyliśmy, że spada kapsuła, tak? Wychodzi czwórka ludzi z kapsuł i idą gdzieś.
A, to jest to, co zwróciłem uwagę, że jest strasznie zimno, oni bez czapek idą.
Tak, no właśnie, bez czapek. A ty znowu bez czapki, jak w popularnym kawale. Zresztą również bez czapek byli ci w Dauntless, RPG inspirowane serią Monster Hunter, czyli taki duży potwór i w czwórkę się z nim walczyło, też bez czapek. Chociaż nie, jeden tam miał chyba czapkę.
Były też oczywiście dodatki, ale to nie wiem, czy kogokolwiek
interesuje.
Nie,
no też jak rozmawiamy, tak, szczególnie, że czas nam się kończy. Już gadamy prawie 15 minut, nie wiem, czy wiesz.
I powiem ci, że omówiliśmy na szybko chyba wszystkie gry, które były prezentowane i powiem szczerze, że nie oglądałem całej gali, spałem wtedy, ale oglądałem te trailery i tak patrząc na to, co było, nie jest tak źle, choć z informacji, które od znajomych zebrałem, podobno gala była naprawdę interesująca i fajna, choć w ubiegłym roku też było mnóstwo tam zapowiedzi, polska gra też była, Witchfire, pamiętajmy.
No teraz nie było.
Teraz nie było,
ale
nic
słuchajcie,
polskiego.
Kącik Polski jeszcze będzie, kolejny kwadrans na polskie gry poświęcimy, wystarczy już tej rozmowy o tym, co działo się na Game Awards, The Game Awards 2018, w opisie na stronie oczywiście znajdziecie link do strony organizatorów, jakbyście chcieli.
Ja postaram się znaleźć jakąś stronę ze wszystkimi trailerami tam wkleić, żebyście mogli sobie pooglądać.
No to zobaczycie wszystko, co, jak, gdzie, kiedy na naszej stronie radioszczecin.pl/giermiarz, tam gdzie tej audycji słuchacie. No to teraz jak zjedziecie nieco niżej, to oczywiście dział recenzje. I jako pierwsza w tym giermaszu gra Ciok. O księżniczce Ciok. Zresztą posłuchajcie tutaj pana, on to wymawia dokładnie, wiecie co i jak, i królu recenzuje. Ale to będzie polecanka, jak najbardziej.
Tak.
Giermasz. Recenzja.
Long ago, but perhaps not too far, a kingdom of crescent and double star was ruled with strength, heart and wisdom unseen. By monarch beloved, the gold-haired good queen. Always close, right by her throne, was the little princess, Ciok, hardly ever seen alone. Where mom went, daughter would walk.
Czego spodziewać się po twórcach mrocznego i przygnębiającego Tormentum Dark Sorrow, gdzie świat spowity ciemnością wygląda jak nieślubne dziecko H.R. Geigera i Zdzisława Beksińskiego? Wszystkiego, ale raczej nie bajki o księżniczce uwięzionej w zamku opanowanym przez złego czarownika. No to potrzymaj mi klawiaturę, bo właśnie taką opowieść przygotowali nam twórcy w swojej najnowszej grze Ciok. Co więcej, po raz kolejny udowodnili, że potrafią dostarczyć ciekawą grę w rewelacyjnej oprawie graficznej. Startową ciekawostką jest sam tytuł gry, z którego wypowiedzeniem problem mają dosłownie wszyscy. T-S-I-O-Q-U-E, czyli Ciok. To wymysł scenarzysty. Jego córka ma na imię Ola, która będąc małym i niegrzecznym dzieckiem lubiła mocno psocić. Tata wołał na nią Olciok, ale jak wciąż była nieposłuszna, to modyfikował to na Ola, Olciok i finalnie Ciok. I tak już zostało, zwłaszcza, że jest to mocno powiązane z grą. Bohaterka Ciok także jest małą, rezolutną dziewczynką o gniewnym spojrzeniu i typowym dla dziecka zmysłem kombinatorskim. I wpada w tarapaty, gdy matka wyrusza w świat, a zamek przejmuje zły mag, który rzuca potężne zaklęcie, zmieniając dom w bardzo nieprzyjazne miejsce. Gra rozpoczyna się w momencie, gdy księżniczka Ciok zostaje złapana i uwięziona w posępnym lochu. Jako że produkcja jest przygodówką, będącą klasycznym point and clickiem, czekało mnie przeklikiwanie wszystkiego, gdyż podpowiedzi nie ma tu wcale. Zbierałem przedmioty, szukałem rozwiązań dla pewnych zagadek, robiłem minigry i próbowałem wydostać się z wielkiego zamku. Po wstępie wylądowałem na dziedzińcu, skąd mogłem udać się do wielu miejsc, m.in. stajni, sali tronowej, wieży spiżarni czy placu ćwiczeń. Klasycznie dla tego typu gier poszukiwałem przedmiotów i możliwości ich zastosowania, aż do rozwiązania poszczególnych zadań. Co prawda gra nie jest długa, ale potrafi dać w kość, jak to w potęklikach bywa. Mimo to zabawa jest doskonała, zwłaszcza że humoru jest tu pod dostatkiem, a interakcji z nieprzydatnymi przedmiotami jest cała masa. Co mnie urzekło w tej grze, to oprawa graficzna i dźwiękowa. Przepiękne, ręcznie malowane tła, fantastyczna poklatkowa animacja, dynamiczna ścieżka dźwiękowa zmieniająca się wraz z moimi działaniami i do tego pełna aktorska ścieżka dialogowa. Ciok niby nie jest bajką, choć jest bajkową opowieścią i przede wszystkim jak bajka wygląda. Posiada też świetnie zaprojektowanych i przy okazji sympatycznie nieudolnych przeciwników, mrocznego, złego maga, przypominającego najlepsze dzieła Disneya, przeróżne, czasami sympatyczne potwory i samą bohaterkę, której ruchy, wygląd i zachowanie to mistrzostwo. Tu kompletnie nie ma się do czego przyczepić, za to widać ogromną pracę twórców włożoną w niesamowity wygląd tej gry. O historii za dużo powiedzieć nie mogę, gdyż posiada potężny twist fabularny, który zaskoczy każdego, bez wyjątku. Ciok to bardzo życiowa gra z ważnym przesłaniem, która pokazuje, że najlepsze scenariusze pisze po prostu życie. Jest to też ważna lekcja dla dorosłych graczy. Zauroczenie, zachwyt, piękna przygoda, pouczające doświadczenie, bajkowe doznania. Ciężko mi jednoznacznie określić Ciok, bo produkcja duetu Ochno Studio i Smile trafiła idealnie w mój gust. Zabawa nie trwa długo, ale ani przez sekundę nie można się nudzić. Co więcej, przez opanowujący mnie zachwyt nie mogłem jej zostawić na później, więc grałem tak długo, aż przeszedłem ją całą. A że skończyłem w środku nocy? Nie ma znaczenia. Zapomnijcie o tytułach z budżetami liczonymi w milionach zielonych prezydentów, bo pod nosem jest perełka, w którą każdy szanujący się miłośnik przygodówek musi zagrać. Ciok zapewnia doznania z pogranicza gry i filmu animowanego oraz zakończenie, które długo zostaje w pamięci. Gdybym miał wystawić ocenę tej polskiej grze, to z czystym sumieniem dałbym 8 z dużym plusem.
Thank you.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
No więc wiecie już, co król sądzi o grze Ciok, 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 jakbyście tego nie nazwali. Gra udana, chociaż w mojej ocenie, już o tym mówiłem, nazwa udana średnio. Króla zostawiamy jeszcze na chwilę w bajkowej krainie z dzielną księżniczką, acz lekko niesforną księżniczką.
Króli księżniczka?
Króli księżniczka, tak jest. Radek Lis się odzywa, w międzyczasie tak zwanym zapraszamy na kącik technologiczny w Giermaszu.
Witam, witam.
Co się tak cieszysz?
No, tak zastanawiałem się, czy prawdziwa księżniczka, czyli królowa wie o księżniczce.
Nie wiem, no to już zostawmy, posłuchaj im te sprawy, natomiast my wiemy, jakimi sprawami się mamy zająć, czyli sprawami IT.
IT, dokładnie. Trochę informacji w minionym tygodniu się pojawiło, ale no tam kolejna informacja na temat tego, że aresztowano w Kanadzie szefową Huawei'a.
No co ty, kanadyjską tamtejszą, tak? Czy całego
nie,
Huawei'a?
Nie, to taka chińska szefowa Huawei'a, ale aresztowana w Kanadzie akurat.
No co ty?
No tam niby poszło o to, że Huawei sprzedaje technologię Iranowi, że są sankcje i że nie wolno, a drugi taki przydźwięk sobie leci w tej sprawie, że chodzi też o to, że Stany bardzo próbują wyrzucić z rynku Huawei'a ze względu na to, że niby szpieguje na rzecz Chin. Mm-hmm. No to tak jak żeśmy rozmawiali tam, Boże, że chyba nawet tydzień temu, no jak kupujesz teraz smartfon, to się decydujesz, czy Amerykanie cię szpieguje, czy Chińczyk nie. Co za różnica tutaj dla nas, prawda?
Tak.
Że argumenty Trumpa chyba do nas nie docierają, natomiast Huawei fajne telefony robi, hej.
Ty, no ale panią dyrektor normalnie wzięli do ciupy ciup?
No coś tam. Ta oczywiście Huawei zaprzecza i że będzie bronił i tak dalej. I
ale
że
już wyszła czy dalej siedzi?
Nie, no
o chlebie i wodzie.
Dzisiaj mają ją o kaucji wypuścić.
Aha, okej. Okay.
Zobaczymy. Natomiast co tam z innych nowości? No dreszcz mnie przeszedł, kiedy przeczytałem, że firma Microsoft zamierza zrezygnować z rozwijania przeglądarki Microsoft Edge, która jest w Windowsie w obecnym, że tak powiem, kształcie. Oni tam promują ten swój silnik Edge HTML i mają tą przeglądarkę zastąpić nową przeglądarką, która może dalej będzie się nazywać Edge, ale podobno bazować ma na silniku Chromium, czyli tego, co jest w googlowym Chromie.
No co ty? No? Czyli co, nie mogą sobie poradzić z konkurencją? No, myślę, nie tylko Chroma, ale i Firefoxa, tak? Bo Edge, umówmy się, nie jest jakąś szczególnie popularną przeglądarką internetową.
No właśnie, a starają się, żeby była, no i może dlatego właśnie ten ruch, no w sumie też trochę się nie dziwię, bo jeśli chodzi o to, co się dzieje w internecie, to jednak Google jest teraz firmą, która rozdaje karty, jeśli chodzi o to, jak są budowane strony i znajdowane.
Pod Chroma, tak?
Tak, generalnie wszystko jakby w ich łapach.
Mhm, pod Chroma, no tak. No sam używam, no co będę kłamał.
No właśnie, no i Microsoft teraz spróbuje zrobić taką przeglądarkę, żebyś może się przesiadł na ich przeglądarkę.
No dobrze, no niech próbują, no kto im broni, no.
Jasne, niech próbują.
Ja jestem wybredny.
Microsoftcie, słuchaj nas.
Tak.
Dobra, szybciutko o nowych procesorkach, bo wiem, że nie bardzo lubisz ten temat, natomiast
no bo to tam zawsze tych dużo cyferek, literek, wiesz.
No ale jak to inaczej mówić o czymś, co generalnie jest jedną wielką
ale ja
matematyką.
Ale za każdym razem ci tłumaczę. Schemat jest prosty. Są nowe procesory, lepsze, szybsze i w ogóle fajniejsze i droższe. Dziękuję, koniec tematu. Następne.
No właśnie, a tutaj jest troszeczkę jeszcze coś innego, bo pojawiają się, znaczy tam taki przeciek poszedł jakaś z Gigabajta bodajże była prezentacja, która wyciekła do netu i tam jest prezentacja nowych modeli i dziewiątek, i siódemek, i piątek.
Ty, Intela.
I trójek Intela. No może nie będę tych numerków mówił, bo nie lubisz, ale
radio nie lubi, mój drogi. Radio, to w tym medium cyfry się średnio sprzedają.
Dobra, ale powiem o dwóch literkach, które są na końcu nazw tych procesorów. KF takie oznaczenie mają.
Ale nie KNF.
Nie, KF. I tutaj chodzi o to, że K to już wszyscy wiedzą, bo to zazwyczaj pojawiało się przy
tak,
procesorach.
Tak, i w ogóle.
Poczekaj. Przy procesorach Intela, które miały odblokowany mnożnik, czyli dały się bardzo fajnie podkręcać, natomiast teraz pojawiła się literka F i literka F oznacza procesory, które nie mają zintegrowanego układu graficznego.
Mhm.
Czyli to by pasowało do tej informacji, którą mówiliśmy tydzień temu, że wkrótce będzie prezentacja kart graficznych
Intela.
No właśnie. No i to otwiera też drogę jakby ku temu, żeby Intel przestał robić układy z zintegrowaną grafiką. A cieszyć nas może dlatego to, że my gracze, czy tam wy gracze bardziej, korzystacie zazwyczaj z kart graficznych konkurencji, które zapewniają ładne wyświetlanie, a procesor mógłby tego układu w sobie nie mieć, bo i tak z niego nie korzystacie, natomiast podejrzewam, że wpłynie to na cenę tych procesorów.
Aha, że będą tańsze paradoksalnie.
Będą tańsze. No
mimo,
i...
że nowsze i szybsze. Tak, no, tak, to tak. Mnie rzeczywiście zaskoczyło.
A widzisz, jakie dobre wiadomości? Szok.
Dobra. Już pędzę po moje PC Master Race. Jeszcze... 30 tysięcy w kieszeni.
A to zaraz ci coś ciekawego powiem. No natomiast jeszcze wspomnę o tym, że pojawiła się informacja na temat tego, jak będzie się nazywał nowy Snapdragon. Wszyscy mówili, to jest ten, który...
Procesor do smartfonów.
No właśnie. No i wszyscy mówili, że będzie się nazywał 8150, bo tam jakaś kodowa nazwa była podobna, a jednak nie, zapowiedział firma, która produkuje Snapdragony, zapowiedziała Snapdragona 855.
I przepraszam, kogoś to ekscytuje? Czy ma tam 8150, czy co?
Nie. Teraz wiemy, że mówimy o 855, a mówimy o tym dlatego, że będzie za chwilę już taka oficjalna prezentacja tego procesora. No oczywiście będzie już miał w sobie możliwość, znaczy zaszyty będzie miał w sobie obsługę LTE, a będą dostarczać go mogli z takim dodatkowym chipem odpowiedzialnym za 5G, które jest budowane, czyli kolejna generacja prędkości sieci mobilnej. Natomiast co ciekawe, układ graficzny Adreno 640 to też jeszcze nie jest aż tak ciekawe jak to, jak jest skonstruowany ten nowy Snapdragon, bo będzie miał taki jeden rdzeń o bardzo wysokiej częstotliwości 2,84 GHz, potem będzie miał drugi blok, który będzie miał trzy rdzenie 2,42 GHz i potem jeszcze trzeci blok, który będzie miał cztery rdzenie pracujące z częstotliwością 1,78. Chodzi o to, że będzie to wszystko przełączane. Skończyłem już cyferki.
Już. Co mówiłeś?
Będzie to wszystko między sobą przełączane, żeby zapewnić wydajność nawet w najbardziej wymagających grach.
No to od razu trzeba, to bym się obudził, no, widzisz, no. Na ten magiczne słowo gra, to ja już wiem.
Dobra, słuchaj, a teraz...
Nie pogadasz mi o jakichś rdzeniach, blokach, człowieku, przecież ja nic nie wiem na ten temat.
Dobra, ale słuchaj, Nvidia natomiast przedstawiła Titana RTX.
No i?
Spodziewasz się, że jest to jedna z najdroższych kart, jeśli
Spodziewam się.
Jeśli chodzi
ale to oni już nie mieli przechodzić na kolejną generację, już no tą właśnie, nową technologią?
Dlatego mówię, Titan RTX, czyli to
w odróżnieniu od zwykłego Titana, starej technologii. Tak. Uwielbiam te po prostu cyferki, właśnie. Literki przy nazwach kart.
Wszystkie te nowe...
Które wszystko zmieniają. Jedno X i wszystko zmienia
tutaj
po prostu.
G na R się zmieniło.
No właśnie.
Chodzi o to, że jest tam cała seria kart na procesorze graficznym Turing już dostępna, no i jeszcze brakowało tego króla, tak zwanego, bo zawsze karty serii Titan to jest to już takie naprawdę w górę przegięcie, jeśli chodzi o zwykłego użytkownika nadal, bo oni tak piszą.
Czy to nie dla zwykłych użytkowników?
No właśnie, niby dla zwykłych, ale to takich, co im się pieniądze z kieszeni wysypują.
No Titan za sztukę kosztuje ile? 5-6 tysięcy?
Wtedy było 5-6 tysięcy, nie? No to teraz jest jeszcze drożej.
No mów, ile? Mów.
To znaczy,
nie
tak,
oszczędzaj PC Master Race.
2500 dolarów w dolarach, natomiast podobno oficjalna polska cena karty to ma być 11 700 zł.
Ja mówiłem tak trochę z przekąsem, że mam trzy dychy na PC Master Race, to
może
no mało
będzie. Natomiast to, co ciekawe, bo wszyscy się spodziewali, że będzie 12 GB pamięci na tej karcie, okazuje się, że jednak będzie 24 GB VRAM-u i to GDDR6 oczywiście. 300.
Czyli wszystkie najnowsze, tak, najszybsze, najlepsze.
Szersza magistrala, przepustowość, uhuhu. Omijam cyfry.
Uf.
Dobra, to tyle. Pojawiła się, nikogo na nią nie stać, także myślę, że nie za bardzo
nie
się
będziemy gadaj,
rozwodzić.
Już tak wiesz. No, jestem przekonany, że wśród naszych słuchaczy jest pełno takich, którzy sobie mogą o tak.
Myślisz?
A pewnie, o co?
To może nam coś
gra się ma się, nie?
No. no jakoś nie.
Ja po prostu, wiesz, płytkę w konsolę, żadne PC Master Race. No, tak. Chociaż za chwilkę recenzja gry na PC-cie, ale miałem...
A tanie konsolki w sklepach, nie?
No teraz. Dosyć tanie. No ale to nic nowego oczywiście w święta. Chociaż, wiesz, te konsolki, które by mnie interesowały ewentualnie, to jakoś z cen nie schodzą. Nie? Jednak schodzą te takie, te tańsze modele, gorsze troszkę, nie?
Tak. Co zrobić?
No ale to już takie życie, no.
Dobra.
Nie spodziewajmy się, że producenci będą rozdawali nam swój sprzęt za pół darmo.
Dobra, następny newsik. No, prokuratura w Suwonie, to jest Korea Południowa, oskarżyła 9 osób i 2 firmy o nielegalną sprzedaż technologii giętkich ekranów Samsung w konkurencji.
Szpiegostwo przemysłowe się kłania. No,
znaczy się tak właśnie, że to niby nikt z Samsunga, tylko firmy zewnętrzne, które jakby zajmowały się dostarczaniem urządzeń do produkcji nawet już na tym etapie, nie?
Aha.
No i tam podobno właśnie sobie skopiowali wszystkie rysunki techniczne i tak dalej, no i przyłapali ich tam, jak pakowali jakiś towar do statku, który płynął do Chin z jakimiś pewnie próbnikami. No, afera jest olbrzymia, no bo to już na takim etapie przeciek do konkurencji, a przypomnę, że Samsung wydał 150 miliardów wonów, nawet nie próbowałem tego przeliczać na rozwój tej technologii, także taki przeciek to trochę nie za bardzo, nie? Dla takiej firmy.
No ale wiesz co, nie jest to nic nadzwyczajnego, myślę, w tym nowoczesnym świecie.
No, tam spora łapuwa oczywiście poszła, to wszystko się tam teraz dzieje w Korei. No, zobaczymy, jaki tego będzie efekt, natomiast jeśli chodzi o Samsunga, to pojawiła się taka informacja o nowym patencie, którym Samsung jakby opatentował w biurze patentowym. Chodzi o to, że tam, znaczy wiemy o tym, że Samsung zamierza wypuścić teraz smartfon, który będzie miał kamerę, głośnik pod ekranem. Ciekawy jestem, jak to będzie działało, no ale coś takiego ma się pojawić. No i pojawił się również właśnie ten wniosek patentowy, który mówi o tym, że ekran w nowym smartfonie ma by oblewać boki urządzenia ze wszystkich stron. I ma być na tyle gruby, żeby... Pamiętacie, no Edge'a wszyscy znają, wersję Samsunga Galaxy Edge znają, gdzie tam z boku się pojawiały pierwsze informacje, nawet jak smartfon leży ekranem na dół, to z boku coś tam można sobie jakieś powiadomienia podejrzeć, no to teraz ma się raz, że pojawić smartfon, który będzie miał ukryty ten głośnik i aparat pod szybką, to jeszcze ten ekran ma oblewać ten telefon tak jakby ze wszystkich stron.
Słowo oblewać, ważne. To trzeba zawsze świętować, zawsze tak.
Z boku mają się pojawiać różne ikony, a poza tym, słuchaj, opatentował smartfon o kształcie takiego sześciokąta.
Banana.
Nie, sześciokąta. Chcą odejść...
Smartfon o kształcie gruszki.
Tak, znaczy wiadomo, że to jest tylko patent i może w ogóle nie dojść do czegoś takiego. Jak spojrzałem na ten patent, mówię, bez sensu. Nie, taki nie, że prostokąt, tylko u góry róg i na dole róg jeszcze taki. No i że coś sobie takiego Samsung wymyślił i może będzie coś takiego.
Samsung o kształcie pączka. Na przykład.
Pączka?
Pączka.
Taki gruby?
Taki gruby.
Może będzie piszczał. Dobra, lecimy dalej. Telewizja 8K wystartowała oficjalnie w Japonii.
No jakoś mnie to nie dziwi, bo to wszelkie informacje o tych najwyższych rozdzielczościach, no bo to tak, mamy HD, 4K, no i
czy tam Ultra HD,
Ultra HD i no mamy i... oczywiście jeszcze bardziej wyżyłowane, czyli dwa razy więcej jeszcze tych pikseli w 8K, no ale to
widzisz,
rozmawialiśmy o tym wielokrotnie.
Tak, mówię ci, że ja przeczekam tą erę 4K i poczekam do ery 8K z zakupem kolejnego telewizora i zobaczę jak szybko.
No ale to musi cała infrastruktura przecież za tym iść. Kable, przepustowość łączy itd.
Powiem ci tak, telewizorek 8K to idziesz sobie do sklepu teraz
no to już nie problem,
i
tak.
Możesz kupić, normalnie wisi sobie na ścianie, płacisz chyba tam od 20 tysięcy i jest twój, nie?
Jak za darmo.
Natomiast no, nie ma czego na tym oglądać, bo tak, żadna konsola na razie formatu 8K nie wspiera. Telewizja tym bardziej, bo my dopiero w erze HD jesteśmy w naszym kraju i chyba...
Chyba większość krajów jest jednak w erze HD, nie no, licząc tam Japonii, tak?
Tak, ale już dużo krajów jest w erze 4K, a my jesteśmy jeszcze w erze
ale
HD.
Ale te 4K jest tylko w wybranych propozycjach programowych. To nie jest tak, że leci cały program, wiesz, od A do Z.
A słuchaj, Japończycy odpalili i każdego dnia od 10 do 22 telewizja nadaje. I co tam pokazują? No na razie w kółko zrekonstruowali utytułowany film Odyseja Kosmiczna 2001.
Dobry to film jest, bardzo polecam.
Filmy przyrodnicze i transmisje z najważniejszych wydarzeń, czyli to się pojawia. No, 8K, ja powiem ci tak, fajnie.
Bardzo fajnie.
Fajnie i jeszcze szybciej niech do nas to dotrze.
Ale przecież to drogie jeszcze strasznie.
Spokojnie, jak dotrze, to stanieje.
No, dobrze, niech ci będzie. I tym optymistycznym akcentem, tak? Czy coś jeszcze
nie,
tam masz?
Ja chciałem jeszcze pochwalić Seagate, że udało im się w 3,5-calową obudowę wsadzić dysk twardy, teraz 16-terabajtowy i już w zasadzie mówią, że za chwileczkę pokażą 20-terabajtowy.
Ale bo ty zawsze mówisz, wiesz, o tych naj, to zawsze też ceny są naj, wiesz?
Czyli nie,
to
w ogóle no cenach nie... na razie tu nic nie
było. No to tak właśnie, 16 tera podejrzewam za dysk, to będzie taka jeszcze solidna
cyfra. Ale
zobacz,
ile na tym dysku wejdzie, a teraz taki dysk na przykład robi psss i nie masz tego.
I nie ma nic. No to swoją drogą, to ja przecież prowadzę też audycję o fotografii, jest taka fotograficzna prawda, że na przykład jak kupujesz karty pamięci do aparatu, to może właśnie lepiej kupić dwie albo trzy mniejsze zamiast jedną wielką, bo jak
mówię,
ci padnie ta jedna wielka, na przykład ze zdjęciami, ze zlecenia jakiegoś ślubu, no to... Auć, nie?
Dokładnie.
Także ten.
Dobra. Jeszcze tylko wspomnę o jednej rzeczy, że zatrzymali wielki zderzacz hadronów na 2 lata. To jest takie urządzenie, które gdzieś tam w Szwajcarii sobie jest. 5-7 miliarda franków kosztowało i okazało się, że pod tam 5 lat funkcjonuje. No, zamkniemy na 2 lata, żeby zmodernizować, żeby było jeszcze lepsze, fajniejsze, większe i żeby można było tych hadronów tam jeszcze więcej
wyhadronować.
Zderzyć.
Dobrze. Jedno wielkie destruction derby. Dziękuję bardzo, Radek List, to był kącik technologiczny. Za chwilę Michał Król wróci do studia, porozmawiamy o tym, co się dzieje w branży polskiej. Natomiast no właśnie, druga recenzja gry polskiej.
Zbierałem. Czemu tak wzdychłeś?
Już za chwilkę, jak będziesz słuchał, to wszystko wyjaśnię w pierwszym akapicie, jak to żeśmy kibicowali grze Kursk. A nie wyszło dobrze. Naprawdę nie wyszło dobrze.
Giermasz. Recenzja.
O grze Kursk mówiliśmy w Giermaszu wielokrotnie. Nieraz rozmawialiśmy z twórcami, na targach mieliśmy okazję pograć w demo, relacjonowaliśmy reakcje rosyjskich mediów. Słowem, można śmiało powiedzieć, że produkcji studia GGB kibicowaliśmy. Prawdziwa historia okrętu podwodnego Kursk odbiła się szerokim echem, zwłaszcza informacje o ludziach uwięzionych w zatopionej jednostce, ludziach, których nie udało się uratować. A może nie było takiej woli, a może technicznie nie było to możliwe? To mogła być bardzo ciekawa historia o ich losie. Mogła, ale niestety nie jest. O czym więcej w następnych akapitach, chociaż zacznę może optymistycznym. Mianowicie na naszym redakcyjnym, wcale nie najnowszym laptopie, jego specyfikacje znajdziecie w recenzji na stronie, gra działała w miarę płynnie, a skończyłem ją w tym tygodniu po kolejnych łatkach wypuszczonych przez twórców. Warto jednak pogrzebać w ustawieniach, u mnie wyłączenie funkcji Blur naprawdę dobrze zrobiło płynności gry. O tyle to istotne, bo grafika jest jednym z atutów opisywanej produkcji. Jeżeli fascynują Was takie zabawki jak atomowe okręty podwodne, możliwość spacerowania po Kursku daje frajdę. No, zakładam, że jego wnętrze oddano na tyle realistycznie, na ile się dało. A skoro jako młodszy nastolatek zaczytywałem się w sensacyjnych opowieściach w stylu polowania na czerwony październik, oczywiście zwróciłem na to uwagę. I tu płynnie przechodzimy do minusów. No, z plusów można wymienić jeszcze naprawdę bardzo klimatyczną muzykę i udźwiękowienie, co zresztą słyszycie w tle. A wracając do owych minusów, długo można niestety wymieniać, bo wygląda na to, że grę po prostu źle zaprojektowano. Oto, jako amerykański szpieg pod przykrywką specjalisty wchodzimy na pokład Kurska wyruszającego w swój ostatni feralny rejs. Powiedzmy, że jestem w stanie przyjąć, że ta fucha daje nam nieograniczony dostęp do większości pomieszczeń na jednostce. Powiedzmy, że to możliwe. Chociaż atomowy okręt podwodny to nad wyraz skomplikowana maszyneria obsługiwana przez fachowców i wizja pałętającego się wszędzie typa z zewnątrz jakoś nie do końca mi do tego pasuje. Ale dobra, niech będzie. W końcu to gra komputerowa. Tyle, że w grze Kursk nasz ultra zakamuflowany szpieg zachowuje się jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany. Możemy się włamać do prawie każdego pokoju, chociaż na korytarzu są ludzie. Ba, w pomieszczeniach, do których się włamujemy, często są ludzie. I co? I nic. To znaczy, wyjaśnijmy ową obecność. Po prostu w określonych miejscach umieszczono modele postaci o nadwyraz skromnej mimice i zachowaniu. A co jakiś czas mamy wrażenie ataku klonów, bo w modele się powtarzają niestety. Co gorsza, nasze super szpiegowskie akcje polegają na przykład na wejściu do pomieszczenia z torpedami, obsługa jest na miejscu, podchodzimy do torpedy, elegancko na widoku wyciągamy smartfona i cyk, tajna fotka zrobiona. A kto by pomyślał, że dostęp do głównego komputera Kurska okaże się taki łatwy? Okej, ja rozumiem, że nasza postać ma dobrą przykrywkę, ale bez żartów, no chyba aż takiego rozprężenia na rosyjskich okrętach nie ma. Ja w każdym razie, patrząc na rozwój akcji, absolutnie nie miałem wrażenia, że to jestem na tajnej misji. Poziom wczucia się w rolę pozostał na mizernym poziomie. Może dlatego, że głównym zadaniem mojego superszpiega było chodzenie po Kursku w te i nazad. No właśnie, to główna część zabawy przez większość gry. Chodzenie dynamicznie robi się pod koniec gry. Dobrze, rozumiem, że skoro Kursk jako gra jest symulatorem chodzenia, to tego elementu nie zabraknie. Wyjaśniając, symulator chodzenia, czyli zabawa, polega głównie na eksploracji i rozmowach z napotkanymi postaciami. Do tego mamy elementy nad wyraz uproszczone gier przygotowych ze znajdowaniem przedmiotów i używaniem ich na obiektach. W symulatorach chodzenia to coś w stylu znajduję klucz w szufladzie i otwieram nim drzwi, bez jakichś nad wyraz skomplikowanych zagadek, jakie serwowały klasyki gatunku point and click. Dodam, że nie mam problemu z symulatorami chodzenia, miałem okazję ograć kilka naprawdę dobrych pozycji i mimo uproszczonej mechaniki miały w sobie to coś, co nie pozwalało odejść od ekranu. A wracając do rozgrywki w Kursku. Przykładowo, bez szczegółów, żeby jednak nie zepsuć zabawy, gadam z jedną postacią. Ta wysyła mnie po coś na drugi koniec okrętu. Tam okazuje się, że musimy wrócić w miejsce, z którego wyruszyliśmy, dajmy na to po jakiś przedmiot. Ale osoba, która ten przedmiot ma, tak, jest na drugim końcu okrętu, więc wędrujemy w tej nazad. Wspomniałem już, że wizja gościa szwędającego się po supertajnym okręcie bez jakiegokolwiek nadzoru do mnie średnio przemawia? Zresztą, taka sytuacja. O to, żeby zdobyć jakiś przedmiot, miałem ograć marynarza w grze na automacie w pomieszczeniu socjalnym. Rzeczona postać stała obok maszyny, logicznie, skoro w tę minigierkę graliśmy na nim my. Ale logiki żadnej nie ma w tym, gdy chwilę później przechodzimy obok wspomnianego automatu, a nasza postać komentuje, że nie będzie przeszkadzać, bo wspomniany marynarz zatopiony jest w rozgrywce. Tyle, że kurczę blade, robi to chyba telepatycznie, bo grafika pokazuje, że gościu jak stał obok, tak stoi dalej. Rozumiem przy tym, że to gra komputerowa i to nie taka z najwyższym budżetem, więc niektóre elementy rozgrywki muszą pozostać w sferze pewnej umowności. Ale gdy przez większość czasu gry naszym jedynym zajęciem jest wędrowanie z jednego końca Kurska na drugi i z powrotem, i gdy nasze szpiegowskie działania są chwilami tak subtelne jak nalot dywanowy na Rzeszę, no nie tak to miało wyglądać. Ostatecznie moja gra polegała na szybkim znajdowaniu znaczników prowadzących do odhaczenia kolejnego punktu. I następnych, bezrefleksyjnie, byle zmierzać do końca gry. Na początku nawet bawiłem się w znajdźki, ale szybko z tego zrezygnowałem. Głównie dlatego, że właściwie nie wiem, po co miałbym zbierać jakieś proporczyki, bo to głównie je znajdujemy. Nikt mi tego nie wytłumaczył w grze. Zabawne, że to przede wszystkim przypadłość produkcji z otwartym światem, gdy twórcy wrzucają na mapę mnóstwo jakichś dupereli, żeby wydłużyć czas gry albo zmusić gracza do odwiedzenia najdalszych miejsc na mapie, bo inaczej by tam nie trafił. No a przecież ktoś się napracował, żeby je przygotować, prawda? Okej, może być, tylko błagam, niech w jakikolwiek sposób będzie to w grze przedstawione, wytłumaczone. Od chociaż parę słów, po co zbieramy dane fanty? Jaka historia za tym stoi? W Kursku? No cóż, po prostu zbieramy. A tak w ogóle, zastanawiałem się, czy może zamiast wspomnianych znaczników, gdzie się mamy udać, nie lepsza by była jakaś minimapa? Bo wychodzi na to, że nasz superagent ma też super orientację w terenie. Tak płynnie, od razu poruszać się po istnym labiryncie, jakim jest wnętrze okrętu podwodnego? Aha, gdy użyłem słowa płynność, to od razu mi się przypomniało. Animacje otwierania grodzi. Płynnie działały mi tylko w sekcji reaktora. Bo jednym z głównych punktów naszego chodzenia po Kursku, a robimy to przecież prawie przez całą grę, o czym wspomniałem, no więc jednym z głównych punktów naszego chodzenia po Kursku jest oglądanie animacji otwieranych i zamykanych grodzi. Gdyby w każdym miejscu działało to płynnie, pół biedy. Ale w praktyce wygląda to tak, że podchodzimy do grodzi i nie włącza się animacja, ona się dopiero doczytuje i włącza po kilkunastu sekundach. A że w naszych nieskrępowanych spacerach po okręcie na drodze grodzi nie brakuje, to resztę sobie dopowiedzcie. Podsumowując, nie udał się ten Kursk niestety. A że projektowi kibicowaliśmy w Giermaszu, pisanie takiej recenzji doprawdy nie jest niczym przyjemnym. Ale o ile twórcom może udać się jeszcze nieco połatać wersję techniczną, głównych założeń projektu gry nie zmienią. Więc nie liczę na to, że rozwiążą podstawowy w mojej ocenie problem Kurska. Mianowicie właściwie nie było momentu, gdy udało mi się zatopić w świecie gry. Dekoracje są ładne, fani wojskowości mogą tu dopisać mały plusik, ale te ładne dekoracje to niestety za mało.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach. Giermasz.
Okej, jesteśmy po recenzji Kurska, natomiast ja bym chciał jeszcze po skryptum małe. Mogę?
Zatonął.
Nie, bo zwracając się do słuchaczy, pewnie zwróciliście uwagę, że opisałem głównie mechanikę rozgrywki, natomiast prawie nic nie wspomniałem o fabule gry. No cóż, koniec jest znany, no bo Kursk tonie po eksplozji, to jest wiadome. Co się jednak działo wcześniej? Dlaczego doszło do katastrofy? No i jak garstka ocalałych mogła? Możemy się tego raczej domyślać. Jak mogli walczyć o życie? Z gry się tego nie dowiecie. To znaczy, mi się wydawało, że twórcy przedstawią w Kursku jakąś swoją opowieść, wersję wydarzeń, co się tam mogło stać, prawda? Zakładałem, że mój bohater może będzie zaangażowany w ten wybuch, także nie wiem, wykrada tę torpedę czy cokolwiek i powoduje tę całą aferę. Nic z tego. A zakończenie? No, powiem ci, fakt faktem spowodowało pewien opad szczęki, ale to było raczej na zasadzie, że co? Naprawdę tak to się ma skończyć? Ja miałem takie wrażenie, wiesz, jakby to się urwało w trakcie. Wiesz, gra, nagle bum, koniec gry. I plansza, że koniec.
Aha, musimy wydać, więc skończymy.
Nie, doprawdy to nie tak miało być. Nie tak miało być. Niestety z przykrością to mówię, bo na samym początku recenzji o tym wspominałem. Przecież rozmawialiśmy z twórcami, oglądaliśmy demo, byliśmy na targach, kibicowaliśmy im z tym kursem.
Tak.
No co to kryć?
Tak.
Ale po prostu w mojej ocenie tej gry się, no można technicznie ją nieco poratować. Chociaż na tych średnich detalach, jak zjechałem, to dało się spokojnie grać. Zresztą no nie będę powtarzał tego wszystkiego, o czym mówiłem w recenzji.
Ja jestem ciekaw, co będzie teraz dalej, bo była no przecież wersja VR, ma powstać wersje konsolowe.
Przechodząc jak gdyby płynnie do kącika polskiego, tutaj już
znaczy, akurat o tej grze mówić nie będę,
nie.
Bo są o wiele ważniejsze informacje. Przede wszystkim dla mnie to jest numer jeden. Możecie pamiętać, w zależności ile macie lat, wieki temu, naprawdę dawno temu, wyszła gra Schizm.
Wyszła, tak. To był początek CD, szaleństwa CD-romów. No nie wiem, czy ktoś pamięta, że była taka sytuacja, że kiedyś mieliśmy gry na kasetach, później była rewolucja CD, bo przecież ludzie kupowali specjalnie te napędy, żeby odpalać te genialnie wyglądające na CD gry, bo przecież można było upchać o wiele więcej danych niż na dyskietce. No teraz mamy z kolei erę cyfrową, ale Schizm to był właśnie jedna z tych gier tej epoki CD, jak najbardziej.
Tak, i to było studio Detalion, które w 2004 roku wydało swoją ostatnią grę, Sentinel Strażnik Grobowca. 2004, czyli szybka matematyka, 14 lat temu. No ale właśnie Schizm, druga część, bo pierwsza to było Prawdziwe Wyzwanie, a druga Kameleon, wyszła w 2003 roku. No, studio tak naprawdę, które było założone między innymi przez Rolanda Pantołę czy Macieja Miąsika. No Maciej Miąsik znany chociażby ze studia Pixel Crow czy Movie Games.
No i zdaje się, że cały czas w branży.
No oczywiście. I studio zakończyło działalność. No po prostu drogi twórców rozeszły się i cisza. I przez wiele lat cisza. Aż do teraz. Playway zaskoczył mnie totalnie, bo okazuje się, że Roland Pantoła powraca z projektem Schizm 3 Nemesis. Co prawda w ostatnich latach, z tego co udało mi się ustalić, pracował nad innymi polskimi grami, chociażby Bulletstorm, czy jego kolejną, odświeżoną wersję Bulletstorm Full Clip Edition, nad Sniperem Ghost Warrior 2, czy Enemy Frontem. No ale teraz właśnie wraca z trzecią częścią tej bardzo popularnej wtedy serii. To ponownie będzie taka gra przygodowa z łamimi główkami w klimatach science fiction, bo lądujemy na planecie Argilus i tam trafia dwójka bohaterów, którymi oczywiście będziemy sterować naprzemiennie. No i oni tam liczyli, że będzie super fajnie, relaks, wypoczynek, no ale okazuje się, że jest pewna anomalia, która umieszcza ich w dwóch różnych wymiarach, ale w tym samym miejscu. No
i z tego co pamiętam, atmosferę gry tych poprzednich schizmów, bo to było też zdaje się wzorowane na myście. Tak. To no taka, wiecie, oniryczna atmosfera, gdzieś chodzimy po jakichś takich...
Podziwiamy ładne widoczki.
Coś gdzieś klikniemy, próbujemy rozwiązać, nie wiemy, coś się wydarzyło. Jak przesunęliśmy jakąś dźwignię, nic się nie dzieje, ale może się wydarzyło na drugim końcu planszy.
No
nie?
I taka ma być właśnie...
Upiornie trudne te gry były, pamiętam.
No teraz chyba aż tak trudne nie będzie, choć zobaczymy. No mają być jakieś pułapki, przeszkody tworzone przez mieszkańców, ale także właśnie pułapki, łamigłówki i tak dalej. Wszystko wiąże się z tajemniczą, potężną maszyną zwaną Pięść Nemesis, która może to wszystko odwrócić. Gra ma trafić, nie wiemy dokładnie, ale w 2019 roku na PC-ty, będzie dostępna w języku polskim. Jest na razie tylko trailer, ale powiem wam, że wygląda bardzo przyjemnie i no, to jest dla mnie informacja tego tygodnia na pewno. Drugą taką ważną informacją jest to, że studio Firdemic, które jest zależne od krakowskiego Bluebird Teamu, zapowiedziało nową grę. Gra ma tytuł 2084. Się śmialiśmy, że 7 lat po Cyberpunk. 2077. Oni dotychczas zajmowali się tylko działalnością tak naprawdę...
2084, tak?
Tak. Tylko działalnością wydawniczą się zajmowali, ale teraz niespodziewanie tak naprawdę, bo 13 grudnia w wersji wczesnego dostępu, czyli na PC-ty i na Steamie, wyjdzie ta gra. Ma to być cyberpunkowy shooter, w którym będziemy eliminować kolejne hordy wrogów, no i będzie jakieś hakowanie umysłów i tak dalej, i tak dalej. Więcej szczegółów podejrzewam, że dowiemy się o dniach, zwłaszcza, że zaraz będzie ta premiera we wczesnym dostępie. Inna fajna informacja jest taka, że studio The Dust przygotowuje gry na bazie książek Jacka Piekary. Znaczy, przygotowuje. Chce. Podpisało umowę intencyjną z tym znanym pisarzem fantasy. Mam nadzieję, że pójdzie w ślady Andrzeja Sapkowskiego, ale oczywiście jeśli chodzi o popularność,
no tak
o popularność,
ciebie,
a nie o wiadomo, afery, że tak
Mi bardziej
to.
Chodziło o to, że wiesz, no jeżeli mówimy o zegranizowaniu, że tak powiem, prozy Jacka Piekary, no to od razu człowiek ma na myśli takie produkcje w stylu Wiedźmina, prawda? Czyli takie, wiesz,
ma być grubo i tak dalej. I
no
mają właśnie, przenieść...
Ale to ambicje jedno, a trzeba mieć jeszcze siły,
no właśnie, tu
środki.
Jest, i tu jest ten mój sceptycyzm, bo do świata gier wideo ma być przeniesiony cykl inkwizytorski. Tych książek tam chyba kilkanaście wyszło, jeśli dobrze pamiętam. Problem polega, znaczy inaczej, Jacek Piekara ma także uczestniczyć, podobno takie są plany, także w tworzeniu tej gry, a może dlaczego? No, chociażby
ale to ma być RPG, coś powiedziano?
No, poczekaj, nic nie powiedziano, bo na razie to jest tak, wrócę do tego, co zacząłem mówić. On w przeszłości pisał dla takich magazynów jak Click, Gambler czy Świat Gier Komputerowych, czyli to jest pisarz, który jest graczem z krwi i kości. No i studio The Dust chce przenieść te jego powieści na ekrany naszych komputerów i konsol. Na razie kompletnie nic nie wiadomo, ze względu na to, że podpisali tylko list intencyjny, co oznacza, że w ciągu 3 miesięcy ma być konkret i ma być jakaś umowa. Problem w tym jest, że studio The Dust tak naprawdę jest znane i to cudzysłów, jest tylko z produkcji gier mobilnych albo dla, nie wiem, producentów soków robił jakieś tam giereczki takie, więc tu bardzo jestem sceptyczny. Miejmy nadzieję, że się rozczaruje, powiem wow, naprawdę udało się, dowieźli i tak dalej.
No trzymamy kciuki oczywiście tradycyjnie, aczkolwiek...
No chęci wiadomo, chęci a możliwości.
Coś chyba dzisiaj mówiłem o grze Kursk, nie?
Tak, ale to teraz coś pozytywnego, bo Playway, wydawca gier House Flipper, czyli symulatora remontów oraz Thief Simulator, czyli symulatora złodzieja, pochwali się najnowszymi danymi sprzedażowymi. No i okazuje się, że powiem ci, że jest ho, ho, ho. Bo House Flipper to jest ponad 650 tysięcy sztuk w sklepach online w dystrybucji detalicznej.
To są zarobione miliony, żebyśmy mieli jasność.
Tak, a Thief Simulator, który też był drobny, on się chyba w 2 godziny zwrócił, tak samo jak House Flipper, 110 tysięcy sztuk, więc to są naprawdę kosmiczne liczby, jak na takie gry. Playway, ja już wielokrotnie to powtarzałem, ma taką teraz taktykę, że wydaje w miarę tanie gry, no i wiesz, jak 5 nie wyjdzie, to ta 6 jak pochwyci, to...
To nie jest taktyka nieznana, no dokładnie tak samo w dawnych dobrych czasach.
City Interactive.
Nie, mówię o innej branży, w dawnych, bo teraz się to trochę pozmieniało, w ogóle streaming wszedł i wszystko się wywróciło do góry nogami. Natomiast kiedy w branży muzycznej to było tak, że wiesz, jednak wydawca wydawał kilka kapel, 4 się nie zwracały, za to ta 5, wiesz, robiła wynik, nie?
Dobra, wracając do gier, przypomnę tylko, że House Flipper ma trafić na konsolę PlayStation 4, Xbox One oraz na mobilki, więc jeszcze będzie zarabiał, a Thief Simulator także wyjdzie na te urządzenia plus Switch, porty będzie UF Games robiło. Co więcej, już wiemy na pewno, że powstaje Thief Simulator 2.
No dziwić się temu trudno.
No właśnie, więc nie wiem jak z House Flipperem, bo tam jak rozmawiałem z chłopakami, to oni dodatki teraz opracowują, choć się śmiałem, że dodatek Garden, cytuję twórców, to mogłaby być zupełnie osobna gra, jest tak rozbudowany. Paszporty polityki, mówi ci to coś?
No mówi.
To są takie nagrody, które od 2 lat pojawił się tam taka kategoria kultura cyfrowa, no i to są chyba jedyne takie poważniejsze nagrody w Polsce wśród tygodników, miesięczników, gdzie są właśnie gry. I opublikowali listę nominowanych do tych nagród i właśnie w tej kategorii kultura cyfrowa mamy 3 nominowanych. 2 to jest przedstawiciele polskich gier. Jest to 11-bit Studios, no bo Frostpunka wydali i Juggler Games za My Memory of Us. A ja tylko przypomnę, że w poprzednich latach, w ubiegłym roku wygrało Bluebird Team, wtedy Obserwera wydali, a w pierwszej edycji tej kategorii Michał Bonzaj Stańszewski ze studia Plastic, czyli twórcy Bound. W styczniu będzie ogłoszenie.
A kto tam trzeci jest tej cyfrowej tej?
Wiesz co, mam zapisane, przepraszam już, bo nie pamiętam.
No jak nie gierki, to już nie pamięta, nie?
Nie pamiętam. Kolektyw artystyczny Pan Generator.
Aha.
Kropka. Dobra, dostaliśmy zapowiedź już konkretniejszą strategii turowej Inculinati. Bardzo fajnie, bardzo fajnie zapowiadająca się gra w studia Yaza Games, gdzie jednostki, które mamy, w ogóle cała gra dzieje się w manuskrypcie. Jednostki, które mamy, musimy sobie rysować. W momencie, kiedy pokonamy przeciwnika, on zostawia tusz i zbierając ten tusz, możemy rysować sobie kolejne jednostki. Są tam jeszcze akcje jakieś z dłoni i tak dalej. To jest strategia turowa.
A jak ja nie umiem rysować, to co wtedy?
To nie, no to jest upraszczone, wiadomo. Aha. Z okami sobie poradziłeś z rysowaniem, nic nie narzekam.
Ale krzywo było.
No, ale sobie poradziłeś. Fajnie się zapowiada ta gra, na pewno będziemy jeszcze do niej wracać. Ultimate Games spółka planuje 3 kampanie na Kickstarterze. To akurat będą korzystać z doświadczenia Playwaya, bo Playway wiele tych kampanii zrobił. Będzie minimalny próg, czyli tam chyba 10 tysięcy dolarów kanadyjskich, ale o tym będziemy informować, bo to od stycznia ma ruszyć. Ale dla nich ważniejszą informacją jest to, że znaleźli wydawcę na rynku chińskim dla 11 swoich gier. Ktoś powie, Chiny, kogo to interesuje? Ano to, że to jest największy rynek gier na świecie. Miliardy, setki milionów graczy, bo miliardy to może już bym przesadził. I znaleźli tam wydawcę, więc dobrze
pójdzie. Ile jest Chińczyków?
Nie wiem, 1,5 miliarda.
Poczekaj, mamy tutaj, zaraz Wikipedia prawdę nam powie. Chińska Republika Ludowa, liczba ludności 1,386 miliarda.
No
w 2017 Bank Światowy, czyli wiesz, można powiedzieć, że miliard ludzi gra, no bo tam te 300 milionów odliczamy, wiesz, na starców
dzieci, emerytów.
Dzieci, tak.
No. Nie, no tyle może nie, ale to jest olbrzymi rynek i każdy chciałby tam wejść. Niestety problem jest taki, że musisz mieć tam wydawcę, bo jak jesteś z zewnątrz, to praktycznie nie masz żadnej siły przebicia. Mam też serię zapowiedzi na Switcha, więc postaram się je szybciutko zapowiedzieć. Sinless, cyberpunkowa przygodówka, taka łącząca point and clicka z nowelą graficzną. Studia NGP Studios trafi na tę platformę, tak samo jak Hungry Baby. To jest gra, którą jeśli ktoś był na PGA tegorocznym w Poznaniu, mógł grać, kooperacyjne party game, bardzo fajne i wciągające. Także Golf Picks trafi na tę platformę, czyli taki logiczny golf, no inaczej tego nie mogę nazwać. Gra, która bardzo fajnie się przyjęła na mobilkę, wyszła także na peceta. I także jeszcze Tap Skaters, czyli taka gierka, no drobniutka, malutka, prosta na Switcha. Ona także wyjdzie na mobilki. Jeszcze nie wyszło Digital Melody. Będziemy do niej na pewno wracać. Za to na...
To ci od Timber Tennis to recenzowałeś
tak,
ostatnio.
Tak, tak. Zresztą ten, czekaj, Hungry Baby też jest od nich.
No,
oni dużo gierek robią proste, a skuteczne. Widać, zarabiają na tym, więc jest jakiś sens. PlayStation 4 i Xbox One dostaną 4 aż polskie gry. Tylko tu jest trochę takie dla mnie zaskoczenie, bo jest symulator Robot Squad Simulator 2017. Ta gra wyszła w 2016 roku. Nie widzę kompletnie sensu, no ale widać, chcą spróbować, bo to jednak podobno przekładanie gier z peceta na konsolę jest w miarę tanie, więc wystarczy, się sprzeda kilka tysięcy sztuk i już się zwraca, a później tylko zarabia. Będzie też kolejny symulator Demolish and Bully 2018 oraz bardzo, ale to bardzo fajny point and click, taka przygodówka Bad Dream Coma. Niesamowita gra. gra, którą miałem okazję skończyć na PC-cie. Zresztą teraz była niedawno premiera drugiej części Fever, także fajna, polecam wszystkim. Do tego jeszcze mamy symulator grzybiarza, to chyba coś dla ciebie, Andrzej.
Dlaczego? Stary, ja nie umiem zbierać grzybów, autentycznie, przejdę w lesie, wiesz.
I zagrasz i się nauczysz, no widzisz, Mushroom Forest Walker. Miał wyjść tylko na PC, ale okazuje się, że Studio Sim Fabric zrobi także na wszystkie konsole, tam będziesz miał ponad 100 rodzajów grzybów, będziesz mógł jakieś mikstury robić i tak dalej, więc trochę się podszkolisz, może w tej kwestii będzie encyklopedia w ogóle, która będzie ma liczyć 500 stron, więc słuchaj, no, skończysz grę i będziesz mógł na grzyby zacząć jeździć w końcu, nie? I na koniec jeszcze informacja dla zbieraczy.
Czyli ja tak... nie chcę cię martwić, ale sezon na grzyby już się skończył, przynajmniej tyle wiem.
No, ale to do sklepu pójdziesz, byś wiedział, które kupić, żeby zrobić potrawę.
A jak w Niemczech, to wiesz, za zbiór przemysłowy możesz zapłacić mnóstwo eurokary.
No. I na koniec informacja, Steel Rats. Niesamowicie fajna gra, którą ja uwielbiam, która niestety się nie sprzedaje, strasznie ubolewam. Motocyklowa taka strzelanka arcade'owa, tak? Jest dostępna w wersji pudełkowej. Totalne zaskoczenie, bo Play Asia, to jest azjatycki sklep wypuścił wersję pudełkową. Oni chociażby szczecińskiego X-Morph Defense od szczecińskiego studia Exor także wypuścili jakiś czas temu w limitowanej wersji pudełkowej i tę grę możecie, Steel Rats możecie kupić właśnie w pudełku u nich. Dla zbieraczy to jest obowiązek.
Czekaj, już ci sprawdzę to Play Asia, jakie to jest w ogóle, czyje to jest.
Japonia na pewno. Aha, i w ogóle ta gra jest w wersji japońskiej, ale ma wersję językową angielską i wcale bym się nie zdziwił, gdyby odpalając na konsoli w Polsce, mając ustawienia polskie.
Jaka fajna figurka, będzie język Senran polski. Kagura New Wave.
Nie robimy reklamy.
Ale zbudowana ta rozgrywająca, ci powiem?
Słuchaj, tam...
Jedyne 136 euro.
Tych figurek tam jest od groma, można zbankrutować.
I z Dead or Alive.
Dobra,
są
co,
takie,
co mamy dalej?
Ci powiem... Dobrze, teraz mamy recenzję Gwinta. Wiedźmińska gra karciana. Przypomnijmy, że jest to produkcja free to play, czyli ściągamy za darmo zarówno na PC-ta, jak i na konsolę z opcjonalnymi mikropłatnościami. Jak to się wszystko sprawdza, jak się sieciowo pojedynkuje, no bo to są sieciowe pojedynki, oczywiście o to w tym wszystkim chodzi. Zresztą CD Projekt Red miał taką ambicję, żeby zrobić z tego grę e-sportową. Nie wiem, jak im to idzie, chociaż na stronie internetowej tam widzę, że walczą, cały czas walczą na stronie
walczyć
Gwinta.
Walczą. Zobaczymy, może jak wyjdzie wersja mobilna, to coś
słuchajcie, no,
ruszy.
Właściwie to po co ta recenzja, no bo przecież można samemu ściągnąć i się przekonać, ale jednak Bartek Czytowicz zrobił to za was, sprawdził.
Transferu wam zawsze.
Tak, zaoszczędził wam transferu.
Giermasz, recenzja.
To seria, którą znamy z cytatów, takich jak...
Wiedźmini to są tacy czarownicy, tylko trochę gorsi.
Gorsi?
Ano gorsi. Bo jaja mają zwiędłe.
Albo...
Zaraza! Poprzysiągłem kiedyś na ten kamyk, że nie przepije mnie żaden człowiek.
I...
Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny!
Powiem dzisiaj jednak nie stricte o Wiedźminie, ponieważ ostatnia jego część swoją premierę miała w 2015 roku, a o jednej z minigier, którą mogliśmy w Sadze Wiedźmińskiej spotkać. I tak minigra stała się nieco większą produkcją. Gwint, wiedźmińska gra karciana, bo ten tytuł przypadło mi testować w tym tygodniu, polega na wygraniu 2 krótkich potyczek. Pojedynek wygrywa ten zawodnik, który na końcu zdobędzie większą pulę punktów z kart. To oczywiście gra online, w którą zmierzymy się z innymi graczami z całego świata. Projekt jest ukłonem producenta, czyli CD Projekt Red, na rzesze graczy Wiedźmina, którzy omijali wątki fabularne gry i jeździli od karczmy do karczmy, żeby grać w Gwinta. Domagali się odrębnej produkcji i ją dostali. Zakładam więc konto, loguję się na serwerze i z początkową talią zaczynam rozgrywkę. Gwint to najzwyczajniejsza w świecie karcianka, czyli dobieramy karty, tworzymy z nich talię i próbujemy naszych sił. Sama rozgrywka niedużo różni się od Hearthstone'a. Rzucamy z ręki na stół karty i o ile nie mają one specjalnych właściwości, to nie atakują kart przeciwnika. Posiadają za to punkty, które przekładają się na nasz wynik w rundzie. I tak zabrałem się do pierwszego pojedynku, który sromotnie przegrałem. Dlaczego? w gwincie nie ma many, która jest w Hearthstone'ie. Możemy w jednej turze rzucić jedną kartę, ale równie dobrze możemy wyłożyć wszystkie. I tak też zrobiłem. Myśląc, że jestem mega przebiegły, wyrzuciłem prawie wszystkie swoje karty, wygrałem pierwszą rundę i już liczyłem, ile złota dostanę za wygraną z jakimś słabym graczem. Okazało się, że w kolejnych rundach kart nie przebyło wiele, a ja nie byłem w stanie wygrać. A więc tak to już w pierwszym pojedynku gra mnie pokarała i nauczyła, trzeba myśleć strategicznie. Przez kilka potyczek wydawało mi się, że gra dobrze dobiera oponentów, to znaczy dostaje takich, którzy mają poziom zbliżony do mojego. Jednak czasami, zupełnie nie wiedzieć czemu, system przydzielał mi gracza, po którym widziałem, że miał karty, z którymi ciężko mi było w jakikolwiek sposób dyskutować. A przecież jest to gra karciana. Oczywistym jest, że ten, który ma lepsze karty, wygrywa. Sama karcianka jest bezpłatna i pomimo tego nie ma w niej żadnych, podkreślam, żadnych reklam. No, żeby nie było tak różowo, są oczywiście mikropłatności. Do kupienia mamy beczki, po otwarciu których otrzymujemy losowo wybrane karty do naszej talii. Możemy oczywiście grać bez wydawania realnych pieniędzy. Za wygrane partie otrzymujemy złoto, za które również możemy dobierać nowe karty do talii. Potrwa to troszkę dłużej, jednak po drodze czeka nas mnóstwo dobrej zabawy. Oprócz gry z innymi zawodnikami mamy też tryb single player w formie samouczka, który pozwoli nam przyswoić podstawy gry. Każda karta ma swoją właściwość, więc dużo czasu spędzimy na ich przyswajaniu i zapamiętywaniu. Przyda się to nam podczas potyczek z przeciwnikami. Do dyspozycji mamy 5 talii. Skellige, Skojatel, Nilfgaardu, Królestw Północy i Potworów. Każda ma niepowtarzalne karty i taktyki. Oczywiście w każdej talii mamy postacie znane nam z sagi o Wiedźminie. Rozgrywki są bardzo emocjonujące, to znaczy bardzo często losy spotkania rozgrywają się w ostatnim ruchu. I kiedy już myślałem, że wygrałem mecz, mój przeciwnik wyrzucał kartę, która powodowała, że wygrywał dosłownie jednym punktem. Często trzeba było nieźle pomurzyć przed wykonaniem każdego kolejnego ruchu. Karty mają swoje unikalne wypowiedzi, kiedy rzucamy je na stół. Co prawda to już widzieliśmy w Hearthstone'ie, ale z Wiedźminem w tle wygląda to zupełnie inaczej. Przed wypróbowaniem gwinta oglądałem filmiki na YouTubie i gra wydawała mi się strasznie nudna. No bo z perspektywy trzeciej osoby nie wygląda to interesująco. Jeden gracz wyrzuca kartę, później drugi gracz odpowiada i nagle jeden z nich wygrywa, bo ma więcej punktów. Usiadłem, zagrałem i uważam, że to dobrze zapowiadająca się produkcja. Brakuje wersji mobilnej, która podobno jest już w drodze i są jeszcze problemy z balansem. Gra może was zniechęcić w pierwszych godzinach rozgrywki, kiedy nie znacie kart i dostajecie bęcki od przeciwników. Ale jeżeli spędzicie trochę czasu nad odkrywaniem tajemnic różnych zagrań, może wam dać wiele satysfakcji.
Okej, okay, jesteśmy po recenzji Gwinta, dziękujemy Bartkowi Czytowiczowi. Podkreślamy jeszcze raz, niezależnie od tego, co mówił nasz recenzent, zawsze możecie to ocenić sami, gra jest darmowa, można sprawdzić, spróbować swoich sił w sieciowych pojedynkach, chociaż jak słyszeliście naszego kolegę, no łatwe to nie jest, ale to też chyba nic nadzwyczajnego. No ja w Gran Turismo Sport powiem ci, że w sieci chłopaki jeżdżą i dziewczyny. A ja jeżdżę trochę gorzej niż bym chciał. Ale dobra, to zupełnie, jak to się mówi, off topic. Wracamy do zakończenia tej audycji. Bardzo dziękujemy serdecznie.
Michał Król.
I Andrzej Kutys. Powiem wam tak, w pewnym sensie dobrze się to złożyło, no bo wyszła nam jednorodna pod względem recenzji audycja, czyli taki Polish Edition, tak? Gramy po polsku, dzisiaj 3 recenzje gier polskich, no bo miałem nadzieję, że uda się dzisiaj także z Darksiders 3, ale Agata Hawrylczyk, która ogrywa Darksiders 3, zgłosiła, że tak, że gra boryka się z pewnymi problemami technicznymi, że może by jeszcze sekundę poczekać, bo inaczej będzie musiała niestety tam srogi...
Na 50. patch.
Tak, srogo, wiesz. No ale to nie pierwsza taka sytuacja. Robiliśmy dokładnie tak samo z Falloutem 76. Tak, czekaliśmy, tak. Więc okej. Okay. Były niedawno Mikołajki w ramach prezentu mikołajkowego dla twórców Darksiders 3. Dajemy im jeszcze czas do tego, żeby może nieco załatali tę produkcję. Agata wam opowie o tym w przyszłym tygodniu. Nasz kolega Łukasz Robikowski sam chciał Just Dance nowe, 2019.
A, to takie do tańczenia.
To są gry, które, wiesz, w tym okresie przedświątecznym, takie Just Dance, do tańczenia.
Dla dzieciaków.
Nie tylko dla dzieciaków. Chociażby teraz na PGA było całe stoisko, bodajże na Xboxie było takie stoisko.
Tak, Just i bawili
Dance.
Się.
Mnóstwo ludzi dorosłych się bawiło świetnie, także gry imprezowe mają swoje miejsce na rynku jak najbardziej. O tym Just Dance również porozmawiamy. No mam nadzieję, że porozmawiamy tak... A dobra, nie będę mówił. A nie, mogę powiedzieć, że mam Yokai Watch trójeczkę. Ta-da-dam, 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 na 3D-sika.
Czekaj, hashtag nikogo.
Chyba ty. W Japonii...
hashtag chyba ty.
W Japonii yokaje są totalną, wiesz...
No dobrze, ty jesteś w Japonii czy w Polsce?
No ale to no, co z tego? No, ale no, ale tego? Posłuchaj, mamy otwarte nie. granice. Wiesz,
nie, tak uważam, wieku, że wiesz. Nawet o największych krapach należy mówić. Zgadzam się.
Chyba ty. To na pewno nie jest krap, to jest bardzo fajna gra. Zresztą to też, bo ja recenzowałem dwójkę, z tą dwójką, wiecie, to miałem tak, że w pewnym sensie mnie okoliczności życiowe zmusiły, bo odwoziłem swoją młodzież na zajęcia i czekałem na nią. To były zajęcia na świeżym powietrzu, więc czekałem w samochodzie i w ciągu dnia, a jak wiesz, ekrany konsol, na przykład jak, nie wiem, włączysz Luigi's Mansion, gdzie jest ciemno, a świeci ci słońce na ekran, to zapomnij. Za to Yokai Watch ma taką dosyć jasną kolorystykę i można
było... I zacząłeś to grać.
Tak. Skończyłem dwójeczkę i trójeczka jest już na 3DS-iku.
No to zobaczymy.
I się robi. I jest efekt 3D. Fajnie jest i na pewno wam o tym opowiem w przyszłym tygodniu. Już teraz tak wstępnie mogę polecić, ale jeszcze o szczegółach będę mówił za tydzień, bo oczywiście już ogrywam to RPG i to japońskie, więc jednak trochę czasu trzeba na to poświęcić. Także reasumując, dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie, kłaniamy się, słuchajcie nas za tydzień. No i tak powoli się szykujemy już do jakichś podsumowań, tak? Już krok się kończy.
No właśnie.
A no właśnie, dobrze, ale to my sobie przegadamy już poza anteną te kwestie organizacyjne i do usłyszenia za tydzień.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.